Od młodych lat słyszałem tą samą radę. Najpierw w Niemczech, a potem tutaj w Polsce to samo. Jeśli chcesz zadbać o swoją przyszłość, to nie licz na państwową emeryturę, ale sam odkładaj coś na stare lata. A szukając informacji na ten temat w internecie, możesz znaleźć najróżniejsze przykłady, jak można oszczędzać na emeryturę, na przyszłość. Może znaleźć przykłady, że można inwestować w nieruchomości. Możesz inwestować w IKE. Inni inwestują na giełdzie albo w złoto, albo w jakieś jeszcze inne różne sposoby. Może znaleźć przykłady, że tak powiem, w jakiej walucie ulokować swoje oszczędności. Pamiętam, że w latach 80., jak jeszcze mieszkaliśmy tu w Polsce, zanim wyjechaliśmy do Niemiec, to wielu ludzi swoje oszczędności lokowało w dolarach, oczywiście. Bo szczególnie w czasie, kiedy inflacja galopowała, to lepiej było swoje oszczędności mieć w dolarach, które były stabilne, niż w złotówkach. I pojawia się wtedy pytanie, w jakiej walucie dobrze jest zainwestować swoje oszczędności? W jakiej walucie przechowywać swoje oszczędności? Pamiętam prawie dokładnie co do dnia, 10 lat temu, mieliśmy ślub i dostaliśmy prezenty w gotówce. I część tego, z racji mojej, że tak powiem, podzielonej tożsamości, była w euro, a część była w złotówkach. I się zastanawialiśmy, co zrobić. Przewalutować tą część w euro w złotówki, czy może tą część złotówki w euro, a może zostawić. I pamiętam, że wtedy, i zaraz dowiecie się, dlaczego to pamiętam, wtedy, jak dokładnie właściwie w dzień naszego ślubu, waluta, kurs euro do złotówki było 3,33 do 1 euro. Pamiętam to dlatego, bo pół roku później, pod koniec roku, było 4,90 do 1 euro. I wtedy sobie myślałem, gdybym ja mógł przewidzieć to wszystko, gdybym całą nasze oszczędności przerzucił w euro, to ile mógłbym zarobić na tym? Problem jest oczywiście, że nie miałem bladego pojęcia. W jakiej walucie ulokujesz swoje oszczędności, to ma znaczenie. W co zainwestujesz, aby zadbać o przyszłość, to ma znaczenie. I tak samo jest w duchowym życiu. Jezus mówi nam wyraźnie, że mamy się dobrze zastanowić, zbierając nasz skarb, czy inwestując w odpowiednim miejscu, czy waluta naszego skarbu się zgadza. Żeby pod koniec życia, już po emeryturze, nie okazało się, że przez całe życie zbierałeś skarb, który nie ma żadnej wartości. Że przez całe życie zbierałeś, pokładałeś swoje nadzieje na coś całkowicie bezwartościowego. Pomysły, co się liczy w życiu i po śmierci, jest tak samo dużo jak pomysłów, w co warto zainwestować, oszczędzając na emeryturę. Dlatego warto sobie zadać pytanie, jaką walutę powinien mieć nasz skarb, albo trochę bardziej wprost, jak mogę się upewnić, że nie przegapię tego, co jest najważniejsze w życiu. Kiedy zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę, dbając o swoje życie tu, przed, ale też w trakcie i też po emeryturze, czyli po śmierci, możesz się sporo nauczyć z rozmowy Jezusa z pewnym młodym człowiekiem. Rozmowa została zapisana w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. Chcę teraz przeczytać Ewangelię Marka, 10 rozdział, od wersetów 17 do 27. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: dobry nauczycielu, co mam uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przekazanie: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Tymczasem Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich uczniów: jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie, lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: dzieci, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdziwieni i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział, po ludzku rzecz biorąc to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga, z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe. Patrząc się na tego młodego człowieka, możemy zauważyć, że zachowuje się dość nietypowo. Calvin, jesteś tutaj. Możemy zauważyć, że on zachowuje się dość nietypowo. Nietypowo szczególnie dlatego, biorąc pod uwagę, kim on jest. Z Ewangelii Mateusza dowiadujemy się, że był on młodym człowiekiem. Tutaj z Ewangelii Marka widzimy oczywiście, że był bogaty. A z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że on był nie tylko bogaty, ale zajmował też również jakieś kierownicze stanowisko. Nie do końca wiemy jakie, ale większość naszych tłumaczeń nazywa go dostojnikiem. Ten młody człowiek posiada właściwie wszystko, czego młodzi ludzie sobie mogą życzyć. Miał dość znaczący majątek, który dawał mu bezpieczeństwo finansowe. W odróżnieniu od wielu swoich rodaków w tamtym czasie, on nie musiał się zastanowić, czy ja będę miał jutro wystarczająco pieniędzy, żeby kupić sobie jedzenie dla mnie i dla mojej rodziny? Czy kiedy mój stary płaszcz się zepsuje, będę już miał wystarczająco odłożone, żeby sobie kupić nowy? On definitywnie nie musiał się martwić o finanse. Wspomniałem, że miał też odpowiedni status społeczny, który dla niego na pewno był również zadowalający. Jak mówię, nie wiemy dokładnie, w jakiej sferze on leżało jego stanowisko kierownicze, ale możemy być pewni, że jego zdanie się liczyło. Być może wywodził się z jakiejś arystokratycznej rodziny? Być może był przyłożonym synagogi? W każdym razie był on ważną, poważaną osobą w społeczeństwie. Był on osobą, do której inni się zwracali, kiedy mieli problemy i wtedy on udzielał im odpowiedzi i pomocy. Najwyraźniej, choć nie jest to wprost napisane w tekście, był on też dosyć utalentowanym, zaradnym mężczyzną. Inaczej nie posiadałby już takiego stanowiska w tak młodym wieku. Ale to wszystko, uznanie, status społeczny, majątek, zdolności, nie dawało mu spokoju, którego szukał. Nadal nie był szczęśliwym człowiekiem. Co zresztą nie jest dużym zaskoczeniem. Dr David Myers zbadał zależność szczęścia od dobrobytu i doszedł do wniosku, że właściwie taki praktycznie w ogóle nie istnieje. Jak zobaczymy zaraz na grafice, on zbadał w latach 1955 do 2005, że majątek już po odliczeniu, wyliczeniu inflacji w Stanach podwoił się średnio na ludzi patrząc. A jednak liczba osób, którzy byli bardzo szczęśliwi, pozostaje właściwie dokładnie taka sama, bez żadnych różnic. Nasz bogaty młodzieniec doszedł do tego wniosku, że sam majątek, że samo bogactwo, dobrobyt nie daje ci szczęścia już 2000 lat temu. Ale to nie koniec, bo on nie tylko był zdolnym, bogatym, uznanym człowiekiem, on też był również moralnym człowiekiem. Skąd to wiem? On sam nam o tym mówi. W 20 wersecie możemy przeczytać, że on odpowiada Jezusowi: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegamy od młodych lat. Wiem, że niektórzy mówią, że on tutaj najwyraźniej bezczelnie okłamał Jezusa, bo jak mógł przestrzegać tych wszystkich przykazań? Ale jak przyjrzymy się tym przykazaniu, to myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Jezus mu mówi, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. Ja mu wierzę, że on nikogo jeszcze nigdy nie zabił, że on nie cudzołożył, że nigdy nie kradł, że nigdy nie oczerniał drugiej osoby przed innymi, że w swoim biznesie rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków, tych wobec kontrahenta i tych wobec państwa, i że szczerze szanował ojca i matkę. Te przykazania odnoszą się do naszego zachowania wobec innych osób. Biorąc je dosłownie, ograniczając do tych słów, które tam są napisane, moim zdaniem naprawdę jest możliwość, aby osoba z moralnym kręgosłupem przestrzegała ich wszystkich. A jednak młody dostojnik wie, że czegoś mu brakuje. Że mimo, że przestrzega tych wszystkich przykazań od dzieciństwa, to i tak jest to za mało. On widzi, że cały jego majątek, wszystkie jego zdolności, status społeczny, nawet własna moralność zabezpiecza mu życie tu i teraz, może nawet emeryturę. Ale nie daje jego życie sensu, znaczenia. Już nie mówiąc o tym, że nie daje żadnej gwarancji, gdzie spełni wieczność. Nawet jego moralność nie wystarczy. I dlatego, i wracam tu do tego spostrzeżenia z początku, młody dostojnik biegnie. Biegnie i pada przed Jezusem na kolana. To bardzo dziwne zachowanie jak na dostojnika, bogatego, ważnego, poważanego człowieka. To mi pokazuje, że on był tak zdesperowany odpowiedzi na pytanie, jak mogę się upewnić, że nie przegapię tego, co jest najważniejsze w moim życiu, że nie zwraca uwagi na to, co przystoi, a co nie przystoi. On wie, że czegoś mu brakuje do szczęścia, do pewności, że wieczność spędzi z Bogiem i dlatego biegnie. Od czasu do czasu słucham w radiu audycje ekonomiczne. Już nieraz słyszałem, że jednym z powodów, dlaczego tak mało ludzi u nas w Polsce oszczędza na emeryturę, jest powód, że nie rozumieją, że bez tych oszczędności teraz, tutaj, w przyszłości będą mieli problem i będzie im czegoś brakowało. I trochę podobnie jest z wiecznością. Pierwszym krokiem do zadbania o życie po emeryturze, po śmierci, jest zauważanie, że tobie czegoś brakuje. Że bezpieczeństwo finansowe, własne zdolności, status społeczny, nawet moralność nie wystarczą. Zauważyłeś to już? Że czegoś ci brakuje? Czy nadal gonisz za wiatrem, myśląc, że jak się wezmiesz jeszcze ten jeden szczebel na swojej karierze, jak zdobędziesz ten następny tytuł naukowy, opublikujesz tą następną książkę albo spłacisz ten kredyt hipoteczny, to wtedy będziesz szczęśliwy, bezpieczny, spokojny. Jeśli tak myślisz, to możesz się nauczyć od naszego młodego dostojnika, że ani majątek, ani status społeczny, ani własna moralność nie dadzą twojemu życiu znaczenia ani wiecznego bezpieczeństwa. Żeby się upewnić, że w życiu nie przegapisz tego, co najważniejsze, musisz zauważyć, że tobie czegoś brakuje. Ale patrząc się na tego młodego mężczyznę, oczywiście nie tylko widzimy, że on biegnie i pada na kolana, ale zauważamy też, do kogo on pobiegł i przed kim padł na kolana. I to nie jest tak, że bogaty młodzieniec nie miał do kogo przejść. Ludzi, do których mógłby się zwrócić, jest mnóstwo. W świątyni byli kapłani. Oni byli powołani nie tylko do tego, żeby zarządzać całym kultem, żeby składać ofiary, żeby dbać o czystość kultową. Oni też byli powołani, aby nauczać naród. Na przykład podczas corocznych świąt, kiedy Izraelici się spotykali w świątyni i wtedy oni czytali, nauczali sprawa Mojżesza. Oni znali prawo Mojżesza doszczętnie i na pewno czuliby się upoważnieni, aby młodemu dostojnikowi dać odpowiedź na jego pytanie. Poza tym byli faryzeusze, wśród nich uczeni w piśmie, znawcy prawa, którzy nie składali ofiar świątyni, ale za to znali prawo Mojżesza i cały Stary Testament od jednej deski do drugiej. Potrafili na każde pytanie zacytować odpowiedni werset oraz interpretację najważniejszych rabinów do tego wersetu. Oni by ani moment się nie zawahali, aby odpowiedzieć na jego pytanie. A jednak młody dostojnik biegnie do Jezusa, który przyszedł z prowincji, z Nazaretu, który nie siedział u stóp żadnego wybitnego rabina, którego też coraz większa liczba kapłanów i znawców prawa odrzucała jako heretyka. Młody dostojnik biegnie do Jezusa, bo zrozumiał, że Jezus jest wyjątkowy, że On nie daje wyuczonych odpowiedzi, cytując po prostu jakiś werset z pamięci, że On nie tylko wie, jaką ofiarę, kiedy i jak złożyć, ale też co dla Boga naprawdę się liczy. Dlatego młody dostojnik przybiegł do Jezusa, bo od Niego oczekuje wyczerpującej odpowiedzi. Czy ty już zrozumiałeś, że Jezus jest wyjątkowy i że nikt poza Nim nie da ci wyczerpującej odpowiedzi? Czy może nadal nie umiesz się zdecydować, czy odpowiedź znajdziesz w jodze, w medytacji, w sakramentach albo u zbyt często ateistycznych naukowców? Myślę, że i tutaj możemy się dużo nauczyć od młodego dostojnika. Żeby się upewnić, że w życiu nie przegapisz tego, co najważniejsze, musisz przyjść do właściwej osoby po pomoc. Ale nie wiem, czy może sobie nie zadałeś pytanie, czytając odpowiedzi Jezusa na pytanie młodzieńca, czy Jezus nie jest zbyt ostry do niego? Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, ale jeden Bóg? Brzmi trochę ostro, no nie? Przy czym musimy zauważyć po pierwsze, że my nie mamy tutaj napisane, my mamy napisany tylko tekst, a nie mamy nagrania audio. Nie wiemy, jakim tonem Jezus to powiedział, więc nie wczytujmy za bardzo emocji, których może tam nie było. Może zapytał, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. A poza tym musimy też wiedzieć, że w Starym Testamencie, ale też w czasach Jezusa, przymiotnik dobry odnoszono prawie zawsze do Boga. Więc Jezus miał prawo, aby zadać sobie pytanie, by zadać młodzieńcowi pytanie, dlaczego używasz tego zwrotu, dobry nauczycielu? Mówisz to szczerze, świadomy, kim ja jestem, czy zadajesz po prostu takie pytanie, próbując podlizać mi się troszeczkę? Jest to świadome, czy jest to puste podlizanie się w nadziei, że jeśli tak do mnie się zwrócisz, to dam ci żądaną odpowiedź? I niestety już w 20 wersecie widzimy, że przymiotnik dobry zginął. Już młodzieniec mówi tylko nauczycielu. Okazuje się, że jednak było to puste podlizywanie się. I w przeciwieństwie do poprzednich dwóch uwag, tym razem nie możemy brać przykładu z młodzieńca. Niemniej możemy się wiele nauczyć, biorąc sobie do serca słowa Jezusa. Kiedy przychodzisz do Jezusa, do kogo przychodzisz? Do mądrego rabina? Do mądrego nauczyciela? Przychodzisz może do proroka? Czy traktujesz go może jako wzór godny naśladowania? Czy przychodzisz do niego, bo wiesz, że on jest dobry, że on jest Bogiem? To jest ważne. Kiedy przychodzisz do Jezusa i zadajesz mu to pytanie o to, co jest najważniejsze w życiu, bo twoje zrozumienie jego osoby zdecyduje o tym, czy przyjmiesz jego odpowiedź, czy ją odrzucisz. Żeby się upewnić, że w życiu nie przegapisz tego, co najważniejsze, musisz zrozumieć, kim jest Jezus. Tego młody dostojnik nie zrozumiał. On nie zrozumiał, że przyszedł do Syna Bożego i dlatego też odrzucił odpowiedź, którą otrzymał od Jezusa. W najważniejszej lekcji, którą możemy się nauczyć z tej rozmowy, niestety młody dostojnik służy nam jako negatywny przykład. Młody młodzieniec dużo rozumiał. On wiedział, że majątek, status społeczny, moralność nie wystarczą, aby mieć wieczny pokój. On wiedział też, do kogo przyjść ze swoim problemem, ale niestety nie rozumiał, z kim rozmawia i dlatego też nie przyjął rady Jezusa. Nie wiem, czy zauważyliście, że młodzieniec zadaje dosyć specyficzne pytanie. Co mam uczynić? Co mam zrobić, aby otrzymać życie wieczne? To sformułowanie mogło wyniknąć z ogólnej tendencji do legalizmu w tamtych czasach. Ale źródło wyboru takich słów mogło też leżeć w charakterze tego młodzieńca. On najwyraźniej polegał na sobie i miał do tego wiele powodów. On był zaradny, odnoszący sukces, uznany, był skutecznym biznesmenem, dlatego pyta Jezusa wprost, co mogę zrobić. Ciekawe jest, że Jezus, idąc dalej tym tropem, odpowiada mu, wyliczając tak zwaną drugą tablicę przykazań. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. To są rzeczy, które mamy robić jako dzieci Boże, z którymi jednak mimo wszystko nierzadko mamy problem. Jezus wielokrotnie napominał faryzeuszów, że tak bardzo skupiali się na tych pierwszych przykazaniach, szczególnie na sabacie, że zapominali o tym, żeby szanować ojca i matkę, żeby mówić prawdę. Jak już widzieliśmy, bogaty młodzieniec szybko odparł, że on to wszystko robi, ale mu tu nic nie daje. I wtedy Jezus zajrzał do serca młodzieńca i zrozumiał, z którym przykazaniem on miał największy problem. Z pierwszym. Młodzieniec szanował rodziców, mówił prawdę, nie kradł, nieco założył, ale miał problem z czczeniem Jezusa, z czczeniem Boga, z zaufaniem Bogu, z postawieniem Go na pierwszym miejscu. Młodzieniec skupiał się na zewnętrznych rzeczach, na swoim zachowaniu, na przestrzeganiu zasad, tak bardzo, że całkiem zapomniał o tym wewnętrznym, o swoim sercu. Podobnie jak faryzeusze, którzy tak bardzo pilnowali się, żeby nie złamać sabatu, że całkiem zapomnieli, po co Bóg stworzył sabat, podobnie ten młodzieniec tak bardzo się na tym skupiał, żeby żyć moralnie i odziedziczyć życie wieczne, że zapomniał, kto mu da życie wieczne. Tak bardzo skupiał się na wypełnianiu norm i odhaczeniu kolejnych sukcesów, że zapomniał pilnować, czym jego serce jest wypełnione, co w jego sercu jest numerem jeden. I kiedy Jezus rzucił mu to wyzwanie pozostawienia wszystkiego za sobą i pójścia za Nim, to wtedy wyszło na jaw, że w jego sercu to właśnie majątek zajął pierwsze miejsce. O, ja jestem pewny, że on naprawdę chciał pójść do nieba. Tylko nie takim kosztem. Przecież jego majątek, jego bogactwo było wynikiem jego życia, jego pracy, jego wysiłku. Kiedy inni patrzyli się na jego dom, na jego bogato wyposażony dom, na jego służących, na jego ubranie, to wtedy mogli zobaczyć, jak ciężko on pracował, jak dobry on jest w tym, co on robi. Przecież jego majątek miał mu zapewnić beztroską emeryturę. Przecież on nie potrafił sobie wyobrazić życia bez swojego majątku. Czy to oznacza, że każdy z nas musi sprzedać wszystko, co posiada, żeby pójść do nieba? Nie, oczywiście nie. Zaczynając od Barnaby, przez Lidię, aż po Pryskę i Akwilę, mamy w Nowym Testamencie mnóstwo osób, którzy byli bogaci, mieli majątek, mieli własne domy, mieli firmy. I mało z nich, ktoś z nich sprzedawał wszystko, żeby pójść za Jezusem. Wyzwanie nie brzmi więc: sprzedaj wszystko, bo dopiero jak jesteś biedny, możesz być uczniem Jezusa. Wezwanie brzmi raczej tak. Zaufaj Jezusowi, że On da ci poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, ukojenie bólu, znaczenia w życiu i tożsamości i oczywiście wieczne życie. A jeśli jest coś w twoim życiu, co zajmuje to centralne miejsce, które przysługuje tylko Bogu, to zastanów się, czy lepiej nie pozbyć się tego tak, aby nie stało ci to na drodze do Królestwa Bożego. Być może myślisz, ale ja nie dam rady. To mam dla ciebie dobrą wiadomość. Bóg wie, że nie dasz rady, tak jak Jezus to powiedział swoim uczniom, i chętnie ci pomoże. Jedyne, co musisz zrobić, to zaufać Jezusowi, że On nie tylko zna odpowiedź, ale że On jest odpowiedzią. I to jest ta kolejna, ostatnia lekcja, którą możemy się nauczyć z rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem. Żeby się upewnić, że w życiu nie przegapisz tego, co najważniejsze, musisz zaufać, że Jezus jest odpowiedzią. Wiedzieć, co jest istotne, w co warto zainwestować w swoim życiu, jest ważne. Bo fatalne byłoby pod koniec zobaczyć, że całe nasze życie inwestowaliśmy w złą walutę. Straszne byłoby zobaczyć, że całe nasze życie żyliśmy w błędzie i przegapiliśmy to, co najważniejsze. Zbierając skarb swojego życia, upewnij się, że zbierasz go w dobrej walucie. Zbierając skarb swojego życia, upewnij się, że zbierasz go w dobrej walucie. To dotyczy nas wszystkich ludzi, szczególnie kiedy przychodzimy pierwszy raz do Jezusa. Ale to dotyczy też nas, którzy już dawno temu zaufaliśmy Jezusowi i pozwoliliśmy Mu kiedyś usiąść na tym centralnym miejscu w naszym sercu i w naszym życiu. Ale żyjąc z Bogiem już sporo lat, widzę, jak łatwo jest się zagubić i zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, mimo że jestem uczniem Jezusa. I wtedy znowu zaczynamy zbierać skarby, które nam niczego nie dadzą. Dlatego i my potrzebujemy co jakiś czas usłyszeć wezwanie Jezusa, żeby zbadać nasze serca i sprawdzić, czy nadal pamiętamy, co jest najważniejsze w naszym życiu. Takim wyzwaniem może być to dzisiejsze kazanie. Ale czasami Bóg używa też dużo bardziej radykalnych metod, aby wstrząsnąć naszym życiem, żebyśmy zbadali, czy to, co jest najważniejsze, nadal jest w centrum naszego życia. Jedną taką historię zaraz będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć. Jest to świadectwo. Trwa kilka minut, także nie stresujcie się, ale się skończy kiedyś. Świadectwo kogoś, kto też dążył za wieloma rzeczami, aż Bóg zadał mu pytanie, co tak naprawdę chcesz w swoim życiu. Pozwólmy, żeby świadectwo Su Jojona stało się dzisiaj dla nas takim właśnie wezwaniem.